Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, moim i Państwa gościem o poranku. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry.
To jest taki eksodus polityków Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego?
Nie, co 5 lat wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego. Nasze środowisko polityczne zawsze stara się wysłać polityków z pewnym doświadczeniem również w polityce krajowej, ale przede wszystkim dobrze przygotowanych do pełnienia tej funkcji, znających problematykę europejską, znających języki obce. No, jest szereg warunków, które dobry poseł do Parlamentu Europejskiego, mówię z własnego doświadczenia, bo byłem już nim, byłem wiceprzewodniczącym nawet Parlamentu Europejskiego, musi spełniać. Ja bym odwrócił to pytanie, co było, gdybyśmy wystawiali w tych wyborach jakieś postaci mało doświadczone. Wtedy można by było nam postawić zarzut, że lekceważymy sobie rolę Parlamentu Europejskiego, a my zdajemy sobie sprawę, że Parlament Europejski dzisiaj decyduje o kształtuje zdecydowaną większość prawa obowiązującego w naszym kraju, więc to, że wystawiamy znane postacie silnych polityków, jest tylko dowodem tego, że wbrew temu, co mówi opozycja, że chcemy Polskę rzekomo z Unii Europejskiej wyprowadzić, nie, my chcemy wysłać tam jak najbardziej kompetentnych naszych przedstawicieli.
A nie ma pan takich obaw, że powtórzy się taki scenariusz, jak to kilka lat temu? Już nie pamiętam, która to kampania była do Parlamentu Europejskiego, kiedy PSL wystawił swoich liderów i później duże towarzystwo się śmiało, że władze PSL-u wyemigrowały i nikt nie został tutaj.
Ja wówczas tych liderów 3 z 4 europosłów, Janusza Wojciechowskiego, Dzisława Bodkańskiego i Zbigniewa Kuźniuka, namówiłem do przystąpienia do Prawa i Sprawiedliwości, więc to się dobrze skończyło.
No, z pana punktu widzenia na pewno.
Natomiast
dla PSL-u
mówiąc, serio, my nie wysyłamy tych bezpośrednich liderów, ani Jarosław Kaczyński, ani Jarosław Gowin, ani Zbigniew Ziobro, tworzących partię Zjednoczonej Prawicy, nie jadą do Brukseli, nie wysyłamy też premiera i większości ministrów.
Joachim Brudziński z kolei się wybiera się pani premier Beata Szydło.
Joachim Brudziński jest bardzo znanym politykiem, ma bardzo silną pozycję polityczną, więc siłą rzeczy media o jego kandydaturze dyskutują, natomiast większość ministrów zostaje w Polsce.
2 wicemarszałków Senatu.
Owszem, lista w tym okręgu mazowieckim obejmującym Siedlce jest bardzo, bardzo silna. Nigdy nie była tak silna. Startuje pani wicemarszałek Koc, moja koleżanka z prezydium Senatu. Startuje kilkoro posłów, również jeden wiceminister. Nie jestem upoważniony, żeby przekazywać ich nazwiska. Będą pewnie robić sami, albo po prostu przedstawimy całą listę. Na razie tylko ustaliśmy 2 pierwsze miejsca. No i mogę powiedzieć, że to jest prawdziwy zaszczyt, ale też olbrzymia odpowiedzialność być liderem tak silnej listy. Dziękuję władzom Koalicji Zjednoczonej Prawicy, władzom partii za zaufanie i zrobię wszystko, żebyśmy osiągnęli w tych wyborach jak najlepszy wynik. Być może uda się nawet wprowadzić 2 eurodeputowanych. To jeszcze żadnemu ugrupowaniu się nie udało. Ale zdajemy sobie sprawę, że oprócz tego, że te wybory same w sobie są bardzo ważne, żeby Polskę reprezentowały osoby kompetentne, znające problematykę europejską, ale jednocześnie myślące kategoriami interesu narodowego, nie głosujące na przykład za ukaraniem Polski sankcjami, jak to było niestety w przypadku części eurodeputowanych, również z Mazowsza w mijającej kadencji, z Platformy Obywatelskiej przede wszystkim. Ale oprócz tego, że te wybory są same w sobie ważne, one będą ważnym elementem kampanii przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu.
Takim wskaźnikiem tego, co się może wydarzyć, nastrojów społecznych?
Pewnie tak. Ustawią niejako wszystkie ugrupowania przed rozpoczęciem tej kampanii do Sejmu i Senatu, więc dobry wynik w tych wyborach może nam pomóc uzyskać reelekcję i na odwrót, zwycięstwo opozycji pewnie dałoby opozycji wiatr w żagle. Nie spodziewam się tego. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tych wyborów. Nasze struktury zdają sobie sprawę z wagi tych wyborów. Pewnym problemem, nie tylko dla nas, ale w ogóle dla Mazowsza, jest niska frekwencja. O ile w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest generalnie niska frekwencja, w ostatnich wyborach nie przekroczyła nawet 24%, czyli zaledwie co czwarty Polak głosował w tych wyborach, to w wyborach w tym okręgu mazowieckim ona jest 2. najniższa w Polsce. Przekroczyła zaledwie 20%. Niższa frekwencja była tylko w województwie kujawsko-pomorskim i przez to jesteśmy ukarani małą liczbą europosłów nas reprezentujących, więc apeluję do wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych, bądźmy 26 maja przy urnach wyborczych, głosujmy, bo od tego będzie zależało, ilu europosłów będzie z naszego regionu, a tam w Brukseli będą rozstrzygane bardzo ważne sprawy dla Unii, dla Polski, ale również dla Mazowsza. Ja już mówiłem o tym o wydzieleniu statystycznym Warszawy z Mazowsza. To będzie się decydowało w tym roku w Brukseli. To nie jest niestety przesądzone, a gra toczy się o 3 miliardy euro w perspektywie kolejnych 7 lat, czy mniej więcej miliard euro dla subregionu siedlecko-ostrołęckiego, 4,5 miliarda złotych. No kolosalne pieniądze, które mogą nam przepaść, jeżeli nie doprowadzimy do końca tej procedury wydzielenia Warszawy z Mazowsza.
Zobaczymy, jak będzie wyglądała frekwencja. Ja mam takie wrażenie, że naród się bardzo zainteresował polityką w ostatnim czasie i rzeczywiście, gdzie by się nie spojrzeć, tam wszystko przez pryzmat polityki się postrzega. Nie obawia się pan, że ten projekt, który powstał w tym momencie w łonie opozycji, czyli Koalicja Europejska, to jest coś takiego, co może nasypać w tryby tego piasku, w tryby tego planu zwycięstwa w wyborach do Europarlamentu?
To jest koalicja strachu, bo jeżeli pytamy polityków Platformy, PSL, Nowoczesnej teraz, czy jakichś innych ugrupowań lewicowych, co ich łączy, to oni unikają odpowiedzi, nie podają żadnych postulatów, bym powiedział, programowych, tylko mówią, chcemy odsunąć PiS, chcemy odsunąć Zjednoczoną Prawicę od władzy. Nawet w sprawach, bym powiedział, dość jednoznacznych. Ich stosunek do piątki Kaczyńskiego, prawda? Czy są za rozszerzeniem 500+ o pierwsze dziecko? Ja byłem w ostatni weekend w dwóch programach radiowo-telewizyjnych z przedstawicielami tej samej partii, Nowoczesnej. Najpierw w sobotę rano byłem gościem radiowej Trójki z Adamem Szłapką, który powiedział, jestem zdecydowanym przeciwnikiem, będziemy głosować przeciwko każdemu z tych punktów, czyli przypomnę, 500+ na pierwsze dziecko, trzynastka dla emerytów i rencistów, obniżenie podatków w ogóle dla wszystkich z 18 na 17%, likwidacja opodatkowania dla osób do 26 roku życia i otworzenie połączeń autobusowych, które były likwidowane. On powiedział, jesteśmy przeciwko. Później byłem w niedzielę wieczorem w telewizji i był jego kolega partyjny, pan Mieszkowski, który powiedział, ja w zasadzie jestem za. Więc oni nie są w stanie nawet w jednym ugrupowaniu ustalić wspólnej linii, a co dopiero między ugrupowaniami. No przecież mamy z jednej strony na przykład kwestię ochrony życia. Mamy pana Giertycha, czy wielu polityków PSL-u, którzy twierdzą, że są za ochroną życia, a mamy z drugiej strony panią Barbarę Nowicką, która zebrała podpisy kilka miesięcy temu pod skrajnie liberalnym ustawą proaborcyjną, dopuszczającą aborcję w każdym tak naprawdę przypadku do 12 tygodnia życia dziecka, więc sprawy gospodarcze, Nowoczesna i pani Lubnauer, która mówi, jestem za likwidacją KRUS-u, de facto powinniśmy również podwyższyć wiek emerytalny i PSL, który mówi, że rzekomo KRUS-u nie chce zlikwidować. To jest koalicja strachu, to jest koalicja, która gdyby doszła do władzy, to poza tym, że jak mówi Grzegorz Schetyna, będziemy obecnych polityków rządzących wsadzać do więzień, no, z ust polityka, który mówi, że walczy o demokrację, słowa o wsadzaniu do więzień, o ile wiem, to w Polsce o wyrokach decyduje wciąż sąd, a nie politycy, brzmi dziwnie, ale gdy to poliwo, bym powiedział, antypisu się wyczerpie, to wyobraźmy sobie, zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie taki rząd, w którym będzie pan Giertych, pani Nowacka, pani Lubnauer, pan Sawicki. W jakiej sprawie oni się porozumieją? No przecież to będzie jakiś koszmar. Więc jeżeli pan mnie pyta, czy ja się tego obawiam, oczywiście część wyborców, która nie pała do nas jakimiś pozytywnymi uczuciami, ona zagłosuje na tę koalicję. Na pewno są Polacy, którzy tęsknią za poprzednimi rządami, ale wydaje mi się, że jednak większość Polaków widzi, ile dobrego udało się zrobić, jak skutecznie zwalczaliśmy mafię VAT-owską, mafię paliwową. Panie redaktorze, my wydajemy 40 miliardów więcej rok do roku na cele społeczne, jeszcze przed realizacją tych kolejnych zamierzeń piątki Kaczyńskiego. My mamy dochody budżetowe w 2019 roku o ponad 100 miliardów większe niż w 2014, kiedy rządziła Platforma. Wtedy 283 miliardy dochodu, teraz ponad 386. Co się stało? No, zaczęliśmy skutecznie walczyć z mafią paliwową, zaczęliśmy skutecznie walczyć z mafią VAT-owską. Platforma przez 8 lat praktycznie nic, jeśli chodzi o tę walkę, nie zrobiła. Wiceminister finansów z rządów Platformy, pani profesor Chojna-Duch, powiedziała, zeznając przed komisją sejmową, Polska straciła podczas 8 lat rządów, jej rządów, bo ona była członkiem tego rządu, 250 miliardów złotych, które wypłynęło z naszego kraju. Mam nadzieję, że wyborcy to widzą i tych czasów nie chcą powrotu tych czasów.
Zobaczymy, jak dobrą pamięć mają wyborcy, ale to o tym przekonamy się najpierw 26 maja, kiedy będą wybory do Europarlamentu, a później na jesieni, kiedy wybory do Parlamentu Polskiego. Panie Marszałku, to jeszcze na koniec jeden temat, bo pan na początku tego tygodnia uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą z katolickiego liceum ogólnokształcącego imienia Świętej Rodziny w Siedlcach. To są takie spotkania, które napawają pana optymizmem?
Bardzo lubię takie spotkania. Lubię spotykać się z kolejnymi rocznikami liceum, żeby widzieć, jaką mamy młodzież. I to spotkanie było wątkowe. Rozmawialiśmy w ogóle o historii polskiego parlamentaryzmu. Dwie ważne rocznice w zeszłym roku. 550 lat polskiego parlamentaryzmu. Od 550 lat od Sejmu Walnego w Piotrkowie Trybunalskim w 1468 roku. A w tym roku 100 lat Sejmu Ustawodawczego, który został po raz pierwszy zwołany po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po okresie zaborczym. Mówiliśmy o historii, mówiliśmy, jak parlament dzisiaj wygląda, jakie są relacje między parlamentem polskim, a Parlamentem Europejskim. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i jakością referatów historycznych, które uczniowie przedstawili, pytaniami, jakością tych pytań. Mamy naprawdę świetną młodzież. Musimy zrobić wszystko, żeby byli jak najlepiej wykształceni w rywalizacji z innymi nacjami, żeby Polska miała jak największe szanse na tym globalnym rynku światowym. Ale po takim spotkaniu mogę być tylko optymistą, jeśli chodzi o przyszłość, która nas czeka.
Będzie dobrze. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan, moim i Państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.